Tak jak Wam obiecywałem, będziemy na dzisiejszym wieczornym nabożeństwie kontynuować rozważania tej dziwnej, trudnej do zrozumienia księgi Biblii, jaką jest Księga Kaznodziei Salomona. Dla tych, których rano nie było, małe może przypomnienie. Jest to jedna z trzech ksiąg umieszczonych w tej Biblii, napisanych przez króla Salomona, syna Dawida. Znanego nam przecież choćby z imienia. Ilonka przypomniała nam też rano, że niektórzy do dzisiaj szukają skarbów króla Salomona, bo zasłyną z niezwykłego bogactwa. Wiemy też, nieraz to sobie przypominamy, że jego prośba do Boga o mądrość, by mógł sprawiedliwie rządzić tym trudnym narodem, tym trudnym krajem, by nikogo nie skrzywdził, by dla nikogo nie był jakimś zgorszeniem. Ta prośba o mądrość została wysłuchana i Bóg obiecał mu, że ani przed nim, ani po nim nie będzie nikogo obdarzonego większą mądrością. Tak więc mamy postać historyczną, rzeczywistą, autentyczną, obdarowaną jednocześnie przez Boga ponadnaturalnie niezwykłą mądrością. Mamy autentyczną postać, która korzystając z Bożych błogosławieństw, nie z własnego doświadczenia, nie z własnego biznesplanu, ale przede wszystkim z Bożych błogosławieństw, możliwości, jakie Bóg mu dawał, doprowadził Izrael do rozkwitu, do tego, że stał się najbogatszym, bodajże królestwem w ówczesnych czasach. Stało się też coś zupełnie ponadnaturalnego w tamtych czasach. Przez cały okres panowania Salomona nie było żadnych wojen. Bóg zapewnił pokój temu narodowi. Zapewnił pokój temu królowi. O jak wiele rzeczy na tym świecie mogłoby pójść zupełnie inaczej, gdyby nie przeszkodziły w tym wojny, gdyby nie przeszkodzili w tym najeźdźcy, gdyby nie trzeba było się zbroić i być nieustannie przygotowanym na ewentualny atak, gdyby tak można było się spokojnie zająć tymi codziennymi, często drobnymi, ale przecież jak istotnymi, bo bezpośrednio dotyczącymi naszego życia sprawami. Nie tylko ogólnie jakoś stworzyć warunki do lepszego rozwoju czy lepszego rozkwitu, ale zająć się szczegółami, a nie zajmować się zagrożeniami z zewnątrz, wojnami czy innymi rzeczami, które spędzają sens powiek. Salomon to wszystko otrzymał. Miał pokój w kraju, miał mądrość, o której inni królowie mogli tylko pomarzyć. Miał błogosławieństwa, które zachwycały wszystkich wokół. Pamiętamy wizytę królowej Saby i jej zachwyt tym, co zobaczyła. Chciała zadziwić Salomona mnogością, jakością, wielkością prezentów, jakie mu przywiozła. Ale wobec tego, co zobaczyła w Jerozolimie, co zobaczyła w królestwie rządzonym przez Salomona, niemalże oniemiała. Otrzymała od Salomona o wiele więcej darów, prezentów, niż ona w swojej wspaniałej hojności, w tym pragnieniu zaimponowania, zdołała mu przywieźć. Tenże Salomon napisał 3 księgi. W swojej młodości napisał księgę zwaną Pieśń nad pieśniami. Opisuje swoje zauroczenie, swoje zakochanie. Opisuje, w jaki sposób mężczyzna i kobieta zakochują się w sobie, świata poza sobą nie widzą, co są gotowi dla siebie sobie nawzajem dawać, jak bardzo siebie nawzajem potrzebują, jak to przesłania im wszystko inne. Bo takie jest nasze zauroczenie, nasze zakochanie, nasze zafascynowanie. Smutną rzeczą zauważano dość rzadko niestety jest fakt, że w tej księdze nie ma ani słowa o Bogu. A mimo to ta księga jest częścią Biblii. Jest księgą natchnioną. Jest księgą, którą Bóg umieścił, abyśmy się czegoś z niej nauczyli. Potem, w swoim średnim wieku, Salomon napisał księgę przysłów, czy przypowieści. Zebrał mądrości, ujął je w piękne słowa, nadał im taką atrakcyjną, łatwą do przyjęcia, do zrozumienia formę. Nauczał swój lud, korzystając z tego cudownego daru mądrości, jaki dał mu Bóg. Nauczał swój lud z miłością, ostrzegając, napominając, ale też ciągle pamiętając o nadziejach, o nagrodach, o tym, że warto pilnować naszych relacji z Bogiem. Jak to istotne, jak to ważne. To tam spotykamy między innymi stwierdzenie, że bojaźń Boża jest początkiem mądrości. To te lata średnie, lata, kiedy miał za sobą już doświadczenia młodości i miał za sobą doświadczenia bycia mężem dojrzałym, mężem, który dźwiga na swoich plecach odpowiedzialność za powierzony mu lud. I wreszcie, prawdopodobnie już na starość, powstała księga kaznodziei Salomona, księga mówcy. I tak jak mówiliśmy rano, dziwna to księga. Czytaliśmy sobie rano, słuchaliśmy tego fragmentu, w którym co chwilę powtarza się słowo, że wszystko jest marnością. Marność nad marnościami, mówi kaznodzieja. Marność nad marnościami. Wszystko jest marnością. Taki też jest tytuł dzisiejszego kazania. Marność nad marnościami. Kiedy wsłuchujemy się w te pesymistyczne wywody, kiedy udziela się nam ten pesymistyczny nastrój, nieraz odkrywamy, że on bardzo współgra z tym, co mamy w sercu, z tym, co przynieśliśmy, przychodząc tutaj z zewnątrz. Tyle razy doświadczyliśmy zawodu, tyle razy poszło nam w życiu zupełnie nie tak, jak pójść powinno. Tyle razy to, co miało być naszym sukcesem, okazało się totalną porażką. Aż wstyd się przyznać, że tyle nas to kosztowało, tyle serca włożyliśmy w to, tyle zaangażowania, tyle pracy, tyle środków, tyle wszystkim nadziei. I jak to nieraz mówimy, wszystko diabli wzięli. W programie AA są takie stwierdzenia, by, prawda, podjąć na nowo trud, choćby już zużytymi, tępymi narzędziami. Chociaż już wiele razy nie wyszło, to żeby jeszcze raz spróbować, nie dawać się. Różne sposoby przekonywania, by tak właśnie było. Ale skoro jesteś tutaj, skoro słuchasz tutaj Bożego Słowa, skoro słuchasz tutaj też i świadectw wielu, którzy przyszli w takim stanie jak i ty, gdzie wszystko wyglądało jak marność nad marnościami, to skoro to słyszysz, skoro to widzisz, to słyszysz i widzisz również i to, jak wielu odnalazło na nowo nadzieję. Dzisiaj, gdy przyjechaliśmy tu, zobaczyliśmy braci krzątających się wokół domu i cieszyliśmy się, naprawdę cieszyliśmy się, że to miejsce traktujecie jako swój dom, że to, co robicie na co dzień, choćby nawet zwykłe sprzątanie, palenie w piecu, pranie, odśnieżanie, gotowanie, nie jest już dla was jakąś marnością nad marnościami, nic nie warto, a po co, a na co i tak nic z tego nie będzie. Ale nabiera to sensu, nabiera to wszystko jakiejś barwy. W jakiś sposób wypełnia wasze życie. Nie dlatego byle coś robić, żeby się nie zanudzić na śmierć. Ale zaczyna to wszystko mieć dla was o wiele większą wartość. Usługujecie sobie nawzajem. Dbacie o to, żeby to miejsce było zawsze gotowe na przyjęcie ludzi z zewnątrz. A noż przyjdzie znowu ktoś potrzebujący, ktoś głodny, ktoś potrzebujący kąpieli, ubrań, pocieszenia. Dla świata nieraz takie ewentualne potrzeby są bardziej filozofią. To takie zostawianie nakrycia na przystole wigilijnym dla ewentualnego przybysza, które wcześniej sprawdzono, czy drzwi na klatkę schodową są zamknięte i czy przypadkiem nie wkradnie się tam jakiś bezdomny łazior, łazęga, nie zakłóci spokoju świętowania. Ale my tutaj doświadczamy przychodzenie takich ludzi wielokrotnie każdego dnia. Teraz czas zimowy jest dla nas na pewno czasem próby, ale myśmy już gorszej zimy tu przeżywali. Myśmy przeżywali tu gorsze inwazje potrzebujących, jak to świat nazywa w związku z uchodźcami, inwazja uchodźców. Przeżywaliśmy to i dzięki Bożej łasce dawaliśmy radę. Nigdy nie brakło. Nie brakło środków na odprawianie, nie brakło ubrań, nie brakło jedzenia. Może czasami, przyznajmy z ręką na sercu, brakowało nam trochę miłości. Niemniej jednak jesteśmy gotowi, tacy, jacy jesteśmy, przyjmować następne. Przed tym słowem Bóg dał mi modlitwę, o powrót tych, którzy odchodzili. Jakże ważne jest nie tylko, Panie, spraw, żeby on wrócił, ale skoro modlimy się z wiarą, przygotowanie dla nich miejsc, bycia gotowymi na ich powrotanie. Gdyby wchodząc tu zobaczyli, może ze zdumieniem, że tu miejsce na nich czeka, że Bóg przygotował wszystko, że zadbał o to, by ich powrót nie był jakimś zaskoczeniem, jakąś klęską żywiołową, ale by był dla nas powodem radości. Wielu z nas przyszło tutaj z taką myślą w sercu po szaleństwach młodości, mądrościach wieku średniego. Przychodzi czas na końcowe refleksje. Okazuje się, że jesteś bezdomny, masz zaledwie rentę socjalną, albo jeszcze nawet i jej nie masz. Długów więcej niż głosów na głowie. Jedyny, kto o tobie pamięta, to komornik. Po co mi było to życie? Jaki to ma sens? Po co tyle trudu pod słońcem? To nastawienie, które tak wyraźnie przewija się w księdze kaznodziei Salomona. Wszystko marność nad marnościami. Wszystko daremny trud. Nic nie warto. Bierze się właśnie stąd, o czym już rano wam wspomniałem, że Salomon pisze o tym, co dzieje się pod słońcem. Że Salomon rozważa ten trud człowieka, póki człowiek żyje. Jakże to ogranicza takie patrzenie, takie myślenie, jak to ogranicza to, czym jest nasze człowieczeństwo. Przecież człowiek nie jest tylko zwierzęciem, które nauczyło się myśleć i ma tutaj swoje naturalne środowisko do przeżycia. Człowiek składa się z ciała, duszy i ducha. Te trzy części Biblia bardzo wyraźnie wyodrębnia, bardzo wyraźnie o nich mówi. I choć częściej myślimy o ciele i duszy, to tylko dlatego, że zapominamy o tej najważniejszej części, o istocie naszego człowieczeństwa, o duchu, o Bożym tchnieniu, który nas wyróżnia. Pastor Kulec kiedyś mówił bardzo wyraźnie, że to, z czego zbudowany jest człowiek, jest, można kupić w każdym sklepie ogrodniczym. Ulepieni z gliny, prawda, wspaniale stworzeni. Tak to można zrobić bez żadnego problemu. Tylko coś wyróżnia, jeszcze coś więcej. To wyróżnia kukłę ulepioną z gliny od ciebie, ode mnie. I to coś to Boże tchnienie. Tego nie kupisz, tego nie wyprodukujesz. Tego naukowcy nie wymyślą. To coś, co przerasta rozum najmądrzejszych nawet ludzi. Pod koniec życia Salomon zadaje sobie mnóstwo pytań. I kiedy patrzy na człowieka, na człowieczy los, na człowiecze zmagania, tylko jako to, co się dzieje pod słońcem, nie tylko jako to, dopóki człowiek żyje, to rzeczywiście bardzo często trudno się dopatrzyć głębszego sensu w tym, co się dzieje wokół nas. Ale kiedy uzmysławiamy sobie, że istnieje świat duchowy, istnieje to, co jest jeszcze ponad Słońcem, kiedy z powagą przyjmujemy zachętę ze Słowa Bożego, by myśleć przede wszystkim o tym, co w górze, a nie o tym, co tu na dole. Kiedy przyjmujemy też lekcję tego, że śmierć tu na ziemi bynajmniej nie jest końcem naszego życia. Dopóki człowiek żyje, to wyobrażenie, to taka granica, którą wyznaczają ci, którzy nie wierzą, że istnieje coś więcej niż życie tu na ziemi. My przecież wiemy, że życie tu się nie kończy. My przecież wiemy, że jest jeszcze wieczność. A więc ograniczanie naszego poszukiwania odpowiedzi do tego, co pod Słońcem, a ktoś tam obliczył, że ponad 20 razy Salomon w tej księdze wspomina o tym, co pod Słońcem. Więc ograniczanie do tego szukanie odpowiedzi tu pod Słońcem i póki człowiek tu jeszcze żyje, ogranicza nam bardzo, jak to mówią, pole manewru. Możemy rzeczywiście załamać ręce, powiedzieć nie wiem. Możemy powiedzieć nigdy się nie dowiem. Przychodzimy często choćby w takie miejsca jak tu, do kościoła, z przygotowanymi trudnymi pytaniami do pastora, proboszcza czy kogoś tam innego. Pełnymi filozofii, pełnymi takiej refleksji, że gdybym ja miał ten świat konstruować i ustawiać tutaj stosunki społeczne, to zrobiłbym to zupełnie inaczej. Bo kiedy ostatnio zacząłem rozważać ponownie tą księgę, to przede wszystkim zrozumiałem, że skoro Salomon był najmądrzejszym człowiekiem, jaki żył na tej ziemi, to nikt z nas, ani tym bardziej ja, nie możemy sobie uzurpować prawa do tego, żeby zrozumieć więcej niż on zrozumiał. By odkryć więcej niż on odkrył. Skoro on zadaje sobie tyle trudnych pytań i rozkłada bezradnie ręce, nie znajdując odpowiedzi, to tym bardziej ja powinno mnie być stać na tyle pokory, by powiedzieć, tym bardziej ja tej odpowiedzi nie znajdę. Mówiłem wam rano takim przyszło od Boga właśnie porównanie nas w pewnym okresie poznawania Boga, w pewnym okresie wzrastania jako chrześcijanie, porównanie nas do tego etapu rozwoju dziecka, kiedy ma mnóstwo pytań i zamęcza rodziców, ojca, matkę ciągłymi pytaniami. Ci bardziej cierpliwi, ci bardziej troskliwi rodzice starają się za wszelką cenę znaleźć odpowiedzi na te wszystkie pytania, choć nieraz ręce opadają. Ci, którym brakuje cierpliwości, a myślę, takich jest większość, ja sam niezbyt cierpliwym ojcem byłem, delikatnie mówiąc. Mówimy po prostu nie, bo nie. Tak, bo tak. Tak jest i już. Smarkaczu, nie wymądrzej się, smarkaczu, przestań wreszcie zadawiać głupie pytania. Zmieniamy temat, jak tylko możemy, żeby uniknąć odpowiedzi na pytania, na które nie znamy odpowiedzi, a a skierować uwagę dziecka na te sfery, w których znamy odpowiedzi, na których się znamy. Ale Bóg taki nie jest. Mamy mnóstwo pytań i On na wiele tych pytań nam nie odpowiada, ale nie mówi na zasadzie nie, bo nie, tak, bo tak i zamknij się, smarkaczu. Ale uczy nas ufności. Uczy nas niezmiennego polegania na Nim. Niezależnie od tego, czy coś rozumiemy, czy nie rozumiemy, czy pojmujemy do końca sens tego działania? Kiedy Jezus wyjaśniał swoim uczniom, już po tym jak odkryli, kim jest, Ty jesteś Chrystus, Syn Boża, Boga Żywego. Kiedy wyjaśniał, że Chrystus musi umrzeć, że musi być zabity i że musi zmartwychwstać, by dokończyć dzieła, z jakim został posłany. Piotr wziął go na bok i powiedział, nie, Panie, tak nie będzie. Tak nie może być. Na to się absolutnie nie zgadzamy. Wtedy usłyszał te jakże przykre słowa. Jakże zdawałoby się niesprawiedliwe, jak Jezus mógł. Idź precz ode mnie, szatanie, albowiem nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Przykre słowa, ale czasami może potrzebujemy doświadczyć pewnej przykrości, pewnego wstrząsu, by przejrzeć na oczy, by zacząć inaczej wartościować, inaczej rozumować, by nauczyć się pokory. Nie wiem, Panie, nie rozumiem tego, ale ufam Tobie i ufał będę do końca. Księga, którą omawiamy, Czarnodzieja, mówi, że mądrość sprawia nam przykrość. Że to nasze dociekanie prawdy, dociekanie mądrości nieraz wiąże się z przykrością. Odkrywamy rzeczy, które nie są wcale takie radosne, nie są wcale takie milutkie, ale są wręcz przykre dla mnie, bo burzą moje nie tylko dobre mniemanie o sobie samym, ale też burzą moje jakieś takie, taki mój obraz Boga, który musi tak i musi tak i zawsze tak w ten sposób będzie reagował i zawsze to będzie robił i przecież znam Boga, przecież znam Jego atrybuty, a więc nie ma możliwości, żeby Bóg postąpił inaczej. Ja sam nieraz się na tym łapałem, że widząc Boże działania, było mi przykro, ale potem widziałem cudowne owoce. Widziałem ukrytą mądrość Boga w tym, co uczynił, mimo że mi się wcale to, a wcale nie podobało. Te długie dociekania, rozważania nad marnościami tego świata prowadzą jednak w końcu każdą dzieję do pewnych bardzo ważnych dla nas refleksji, do bardzo ważnych odkryć. I tak jak ostrzegałem rano, nigdy, przenigdy nie wyrywajcie z kontekstu tego, co przeczytacie w tej księdze, bo może was to naprawdę zwieść i zbałamucić. Jeżeli choćby przeczytasz, że taki sam los spotyka sprawiedliwego, jak i niesprawiedliwego, to łatwo podjąć decyzję. O wiele łatwiej podjąć decyzję. W takim razie będę niesprawiedliwy. W takim razie będę okrutny. W takim razie będę zły. W takim razie nie będę dbał o dobro innych, a tylko o siebie. Skoro ten sam los spotyka tego, który postępuje dokładnie na odwrót, który rezygnuje ze swoich wygód, ze swoich potrzeb, poświęca się dla innych, troszczy się o innych, uważa innych za lepszych, ważniejszych od siebie, usługuje innym, zapominając o swoich potrzebach, to mając do wyboru taki i taki los, przybiorę zło. Tym bardziej, że taka jest nasza zepsuta, zniszczona, uszkodzona grzechem natura, by wybierać zło. Nie wyrywajcie nigdy z kontekstu tych stwierdzeń, bo może was to naprawdę zaprowadzić na manowce. Salomon, dociekając sensu życia, odkrywa marności w tak wielu dziedzinach, że ja się tu ograniczę może do przeczytania choćby kilku czy kilkunastu tytułów takich podrozdziałów, takich fragmentów, które tłumacz naszej Biblii umieścił nad między poszczególnymi wersetami. Marność liczenia na dyskrecję. Marność nierespektowania oczywistości. Marność lenistwa. Marność braku doświadczenia u władzy. Marność bezmyślnego trudu. Marność mądrości po szkodzie. Marność zachowawczości. Marność pewności siebie. Marność zakusów władzy. Marność ludzkich względów. Marność wysiłków edukacyjnych, marność usilnych starań, marność zaślepienia schematami społecznymi, marność ludzkiej siły wobec przemian dziejowych, marność ludzkiej ograniczoności, marność liczenia na ludzki obiektywizm, marność pobłażliwości i wdzięczności za nią, marność ludzkiego uznania i marność pozorów, marność obstawania przy sprawach nieodgadnionej wartości, marność niegodziwości, marność próżności, marność drobiazgowości, marność niezgody na Boże ustalenia, marność życia wspomnieniami z przeszłości, marność doczesnych zdobyczy, marność niesprawiedliwych zwycięstw, marność trudu nienagrodzonego, marność utraty bogactw, marność zdobywania bogactw, marność biurokracji, marność pochopnych ślubów, marność niemocy, marność pewności siebie. Ileż tych marności jest? To nie jest, tak jak my często, takie powierzchowne tylko ślizganie się po temacie. Tu mi nie wyszło, tam mi nie wyszło, życie nie ma sensu, a po co, a na co. Rzucam to wszystko, trzaskam drzwiami, zrzucam z siebie odpowiedzialność. Nie warto, i tak nic z tego nie będzie, wszystko marnością nad marnościami. Kaznodzieja Salomon bardzo dogłębnie analizował wiele dziedzin życia. Tu pod słońcem, tu póki żyje człowiek. I dochodził niezmiennie do tego samego wniosku. Wszystko jest marnością nad marnościami. Aż wreszcie w 12 już ostatnim rozdziale tejże księgi możemy przeczytać takie oto słowa. Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku. Zanim nadejdą dni trudne i zbliżą się lata, o których powiesz, nie są mi rozkoszą. zanim zaćmi się słońce, światło księżyca i gwiazd i wrócą chmury po deszczu, zanim zaczną drżeć szczegący niegdyś domu i pochylą się silni mężczyźni, ustaną młynarki, bo ich zostanie niewiele, a wyglądającym oknami przygaśnie wzrok. Zanim zamkną się drzwi wzdłuż ulicy, przycichnie odgłos młyna, wybudzać zacznie nawet głos ptaka, a dźwięki pieśni zaczną dochodzić przytępione. Zanim zaczną bać się pagórka i innych strachów na drodze, i migdałowiec zakwitnie na biało i wlec się będzie szarańcza. I zawiodą jagody kaparu, bo człowiek zmierza do swego wiecznego domu, a płaczący idą przy nim ulicami. Zanim zerwie się srebrny sznur, popęka złota czasza, potłucze się dzban nad zdrojem, a kołowrót złamany spadnie na dno studni. I wróci proch do ziemi tak, jak nim był. Duch zaś wróci do Boga, który go dał. Marność nad marnościami, mówi kaznodzieja. Wszystko jest marnością. I wreszcie ten końcowy wniosek. Mędrca nad mędrcami. Poza tym, że kaznodzieja był mędrcem, uczył on lud wiedzy. Rozważał i badał i uporządkował wiele przypowieści. Kaznodzieja szukał słów, by znaleźć najtrafniejsze, aby jak najlepiej wyrazić nimi prawdę. Słowa mędrców są jak ościenie, a autorzy ich zbiorów jak powbijane gwoździe, podarowane przez jednego pasterza. Poza tym, szczesz się, mój synu, pisaniu wielu ksiąg nie ma bowiem końca, a rozległe studia mogą męczyć ciało. Słowo na koniec, gdy wszystko już powiedziano. Boga się bój i jego przykazań przestrzegaj. To odnosi się do każdego człowieka, gdyż nad każdym czynem Bóg dokona sądu, nad każdą rzeczą skrytą, czy dobrą, czy złą. Czy to pesymistyczny wniosek? Czy to efekt przyjęcia takiej postawy, że nic nie warto, nic się nie uda. Boga się bój, na nim polegaj, jemu ufaj. To Salomon też, tak jak mówiłem wcześniej, pisze, że bojaźń Boża w sercu to początek prawdziwej mądrości. Bojaźń Boża w sercu to dokonywanie dobrych, Bożych wyborów w sytuacjach, kiedy tu pod słońcem wydaje się i to dobre, i to dobre. I to warto, albo i tego nie warto, i tego nie warto. Chociaż wszystko jawi ci się jako marność nad marnościami, jakichś wyborów trzeba dokonać. Czy to obojętne jakich? Tak wybiorę, będzie dobrze i tak wybiorę, będzie dobrze. Okazuje się, że nie. Że gdy jest bogobojność w twoim sercu, masz możliwość dokonywania mądrych wyborów. Wyborów, które świadczą o tym, że boisz się Boga. Że masz szacunek do jego słowa. Że mimo wszystko, że cały świat mówi, machnij na to ręką, odpuść sobie, daruj sobie, nie warto. Ty powiesz, a jednak warto. Bo przecież kiedyś stanę przed moim Stwórcą i nawet z najbardziej ukrytej sprawy, nawet z najbardziej ukrytego uczynku, będę musiał zdać sprawę. Zarówno z tych dobrych, jak i z tych złych rzeczy. Pamiętaj o swoim Stwórcy od swojej młodości. Mamy tu, dzięki Bogu, również i młodych. Takich, którzy jeszcze nie zaprzepaścili większości swojego życia. Mamy chyba większość takich, którzy opamiętali się tak jak ja w wieku już 40 paru lat, bliżej 50. Ale to, co teraz zaczynamy robić, to jak zaczynamy żyć, to jak zaczynamy zmieniać nasze życie, dokąd zmierzamy, co planujemy. Niech temu towarzyszy nieustannie pamięć o Bogu. Dla młodzieńców to najlepsza rada, jaką możemy dać. Używaj życia. Ciesz się tym, co Bóg tutaj daje. Korzystaj z talentów, jakie od Niego otrzymałeś. Bierz garściami błogosławieństwa, które On ma dla ciebie. Bo On cię tak kocha, że On ci wcale nie chce tego życia obrzydzić, uprzykrzyć. Nie chce cię okradać z radości życia. Bierz to wszystko, bo to jest dla ciebie. Ale pamiętaj o swoim Stwórcy. Pamiętaj o swoim Bogu. Pamiętaj o tym, że kiedyś może zadyszany tym życiem, jeszcze zachwycony tym, co się przed chwilą działo, będziesz musiał stanąć przed Nim i dać sprawę. Tato, ale było fajnie, ale przeżyłem to życie. Dzięki Ci, dzięki. A On mówi, tata powie, to wcale nie koniec, synku. To wcale nie koniec. To była tylko rozgrzewka. Teraz dopiero zaczyna się prawdziwe życie. Wow. Pamiętaj o swoim Stwórcy. Smutne jest to ostrzeżenie o tych latach, które się nam nie będą podobały. To są też lata, kiedy tak trudno jest zmienić nasze myślenie. Często rozgoryczenie życiem, często to przekonanie, że wszystko jest marnością nad marnościami. Tak potrafi smutno ukształtować nasz charakter, zatwardzić nasze serca, ukierunkować nasze myśli, uczynić nas jakimiś pesymistami. Słyszeliśmy tutaj, jak nasz przyjaciel utyskiwał, że Bogu się starość nie udała. Źle mu to było. Przeniósł się do lepszego DPS-u. I dalej powtarzał w koło Macieju to samo. Bogu się starość nie udała. A wreszcie odszedł. Z Ilonką zbliżamy się już do tej granicy lat, które według Bożego Słowa nie będą się nam podobały. Idziemy po lodzie, trzymamy się za ręce i Ilonka mówi, ja się ciebie trzymam, mówi, a ja ciebie. Tak się boimy, żeby się nie wyrżnąć, coś sobie nie złamać. No bo kiedyś to człowiek ślizgał się na takim lodzie, cieszył się, że rozpędzał się specjalnie, żeby przejechać, a teraz, żeby mi się gdzieś tam noga nie poślizgnęła, żeby się nie potknąć, żeby z czegoś nie spać. Kiedyś wystakiwałem na stół bezkrzyżnie, bez potrzeby krzesła, a teraz drabina i to z poręczą potrzebna, żeby... Bo człowiek się staje taki ostrożniejszy trochę. Tracimy po trochu wzrok. Już, tak jak to czytaliśmy, zaćmione to spojrzenie. Budzimy się o świcie, mimo że razem ze śpiewem ptaków, mimo że już tych ptaków nie słyszymy. Już słuch jest przytępiony. To nie ptaki cię obudziły, ale starość nie daje pospać. Jeżeli wcześniej pamiętaliśmy o Bogu, naszym Stwórcy, to nawet ta starość, te lata, które nam się niekoniecznie muszą podobać, mogą być piękne, mogą być takie syte. O wielkich patriarchach czytamy, że odeszli do Pana syci lat w pięknej starości. A więc ta starość też może być piękna. Póki co z Ilonką zachwycamy się. Czym śmiejemy się z naszych ograniczeń, z szukania okularów, kluczy, z zapominania o tym czy o tamtym. Mamy ubaw nieraz tego niezły, choć to czasami wkurza, bo człowiek traci czas na rzeczy, które mógłby inaczej wykorzystać. No ale cóż, no, taki wiek. Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą dni trudne i zbliżą się lata, o których powiesz, nie są mi rozkoszą. To nie jest rozkoszne, to nie jest coś, co chcielibyśmy, żeby trwało wiecznie. Ale ponieważ wiemy, że nasze życie nie kończy się tutaj, ponieważ widzimy o wiele więcej niż to, co jest pod słońcem, te lata nabierają zupełnie innego sensu. Kończymy ten bieg tutaj i za chwilę rozpoczniemy coś zupełnie innego, coś zupełnie nowego. Coś tak pięknego, że nawet oko tego nie widziało, ani żadne ucho jeszcze nigdy o tym nie słyszało. To jest przed nami. Wszelkie ograniczenia tych lat są normalne. Ilonka jako lekarz po prostu mówi, no to jest starość, to jest starzenie się. Normalne. Starzenie się nie jest chorobą. To coś normalnego. Można to przyjąć jako normalne. Można utyskiwać. Można młodość nazwać marnością, wiek średni marnością i starość marnością. Można. Ale kiedy pamiętamy o naszym Stwórcy, kiedy boimy się Boga, kiedy Go prosimy, byśmy dokonywali zawsze dobrych wyborów, to możemy przejść przez to życie naprawdę zwycięsko. W Chrystusie zawsze zwyciężamy. I tak wam już, jak was rano już mówiłem, Bogu nie chodzi tylko o to, byśmy znaleźli odpowiedzi na trudne pytania. Ale o wiele bardziej chodzi o to, byśmy go spytali, Tato, jak możemy zmienić to życie, jak możemy zmienić ten świat, by to wszystko nie było marnością nad marnościami. Bóg mówi do nas, wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłością dla tego świata. Tego od nas oczekuje. Mamy zanieść temu światu dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. To jest coś więcej niż odpowiedź na trudne pytanie. To jest praktyczne działanie, praktyczna rzeczywistość, z której możesz skorzystać, ty i ja. Choćby nie wiem, jak marne było twoje i moje życie. W Chrystusie ono już nie będzie marne. Nie będzie marnością, nie będzie bez sensu, nie będzie przegrane. Będzie piękne. Starość w Chrystusie będzie piękna. A życie wieczne? Przerażające byłoby bez Chrystusa. Chrystus jest czymś więcej niż odpowiedzią, Bożą odpowiedzią na te nasze trudne pytania. On jest rozwiązaniem tych problemów, które nas frustrują, które nas dobijają, które nas zniechęcają, które mówią, skoro ten sam los spotyka sprawiedliwego, co niesprawiedliwego, to po co się starać? Długa jest Salomonowa lista marności nad marnościami. Ale my znamy tego, który jest wszystkim we wszystkim. Jezusa Chrystusa. W Nim pokładamy nadzieję. O Nim zawsze pamiętajcie. O Nim nigdy nie zapominajcie. O relacje z Nim bliskie. Dbajmy szczególnie. To warto. Paweł mówi, że wszystko uznałem za śmiecie w porównaniu z poznaniem Jezusa Chrystusa. Wszystko uznałem za śmiecie. Nie chodzi o to, żebyś wszystko poodrzucał. Stał się jakimś tylko molem książkowym. Zdobywał kolejne teologiczne tytuły z racji wiedzy i jakichś tam prac napisanych. Ciesz się życiem. Raduj się z radością, którą daje ci Pan. Ciesz się z Bożej odpowiedzi na twoje problemy. I że to nie tylko jest wskazówka rób tak i tak, a będzie dobrze. Ale razem z tą drogą Bóg dał ci możliwość robienia tak i tak. To nie dobrze by było, żeby tak było. To jest bardzo praktyczne, użyteczne. Życie z Chrystusem. Życie z żyjącym Bogiem. To jest to, z czego korzystamy. Wielu tu z nas korzysta każdego dnia. Doświadczamy Bożej obecności w tylu dziedzinach. A tak naprawdę to we wszystkich dziedzinach, które Mu poddaliśmy. We wszystkich dziedzinach, które Mu poddaliśmy. Bo i wy, i ja ciągle jeszcze mamy takie dziedziny życia niepoddane do końca Boga. I tam dzięki Bożemu Słowu, dzięki Bożemu Duchowi raz za razem odkrywamy kolejne marności nad marnościami. Ale dziś już wiemy, co z tym zrobić. Już wiemy, gdzie się udać. Powiedziano ci, człowiecze, co masz robić. To księga proroka Michała. I tam jest też powiedziane, w pokorze obcować ze swoim Bogiem. Takiego pokornego, radosnego, pełnego szczęścia i Bożych błogosławieństw, obcowania. Wszyscy potrzebujemy, wszyscy pragniemy. I niech nam w tym dopomoże nasz wszechmocny, potężny, kochający nasz Bóg. Amen.
Amen.